Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Serdecznie witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
Mamy nowego metropolitę. Kardynał Grzegorz Ryś wraca do Krakowa. Można tak powiedzieć, że dobrze zna diecezję tarnowską. Czego życzy mu kościół tarnowski?
Tak, powrót do macierzy wywodzi się ze środowiska archidiecezji krakowskiej i myślę, że z pewnych względów dobrze, że na tej stolicy pojawił się kardynał, arcybiskup, który zna dobrze tą archidiecezję, ponieważ ze względu na pewną specyfikę środowiska jest to bardzo cenne i bardzo wskazane. To jest pierwsza kwestia. Druga, rzeczywiście związki są z naszą diecezją. Część rodziny znajduje się na Limanowszczyźnie księdza kardynała Grzegorza. Tutaj często też przebywał, gościł, głosił rekolekcje, miał spotkanie z różnymi grupami. Doskonale wiem, jest bardzo aktywny ewangelizacyjnie. Życzymy, aby te wszystkie wyzwania, które z pewnością doskonale zna, stojące przed nim w ramach funkcjonowania archidiecezji krakowskiej, podejmował z wiarą, nadzieją, miłością i w ten sposób wpływał na życie archidiecezji, która ma olbrzymi wpływ na całą Polskę, na Kościół w Polsce. Jest taką archidiecezją prymalną i trzeba też podkreślić, jesteśmy częścią tej metropolii, jako diecezja tarnowska. Obok diecezji kieleckiej, bielsko-żywieckiej stanowimy jedną strukturę.
Więc na pewno te spotkania mogą być dalej tradycją, które tutaj biskupów były z całej metropolii.
Tak, podjęliśmy, to jest takie nowum, spotkania cykliczne biskupów z metropolii i myślę, że one będą kontynuowane.
Rozpoczyna się Adwent i pytanie, jak go dobrze przeżyć w tej skomercjalizowanej rzeczywistości, gdzie wokół nas już od dawna jest bardzo, bardzo świątecznie.
Bardziej to wygląda na hałaśliwe doświadczenie, a nie przeżycie świąteczne. To nie ma nic wspólnego z przeżyciem świątecznym. No niestety, wszystko poszło w kierunku komercji. Ten dylemat, a raczej nie dylemat, tylko rzeczywistość być i mieć, tu się mocno zachwiały w naszym narodzie. Naród na dorobku, wciąż jeszcze bardziej idący w kierunku mieć. No ale myślę, że to się już też przejada, już posługując się tym językiem właśnie konsumpcji i coraz bardziej pojawia się to być i myślę, że właściwe proporcje między być a mieć są tutaj bardzo ważne. Święta nam ukazują, jacy jesteśmy, co jest dla nas najważniejsze.
To także początek nowego roku liturgicznego duszpasterskiego. Będziemy go przeżywać pod hasłem Uczniowie, misjonarze, co przede wszystkim będzie akcentowane, przypominane właśnie w nawiązaniu do tego hasła.
Przez całe nasze życie, od momentu chrztu, stajemy się uczniami Chrystusa w Kościele i to jest proces ustawiczny. Niezależnie od wieku, cały czas jesteśmy w tej szkole ewangelicznej Jezusa Chrystusa. Chcemy, aby Jego nauczanie nas przenikało, tak jak w przypadku szkoły, dobrej szkoły, kraju mądrym i roztropnym. Nauczanie pozwala rozwijać się uczniowi na różnych poziomach, tak tym bardziej w szkole Chrystusa mamy możliwość pełnego rozwoju i równocześnie przez tę więź z Chrystusem stajemy się tymi, którzy głoszą Jego Ewangelię, głoszą Jego osobę w świecie. Teraz szczególnie jest ta potrzeba, aby przede wszystkim świeccy mieli większą odwagę w głoszeniu Ewangelii w swoim otoczeniu. Te dwa człony, uczniowie i misjonarze, wzajemnie się przenikają i są konstytutywne w życiu chrześcijańskim.
A wyzwań i zadań jest dużo także dla świeckich, bo mamy taki najnowszy apel polskich biskupów wystosowany tuż po rekolekcjach na Jasnej Górze. O co zwrócili się biskupi do wiernych?
Jak doskonale wiemy, niespełna kilka lat temu był taki mocny atak na osobę świętego Jana Pawła II przez różne środowiska, nie tylko medialne w Polsce. Został odepchnięty, odparty przez społeczeństwo polskie, ale cały czas zauważamy, że różnymi kanałami usiłuje się niszczyć osobę, dzieło świętego Jana Pawła II. W związku z tym podjęliśmy taką decyzję, aby skierować apel do katolików, ale nie tylko, ponieważ oddziaływanie świętego Jana Pawła II jest uniwersalne w celu ochrony jego dobrego imienia. Pierwsza część to zasadnicza apelu, bardzo syntetycznie ukazuje wkład świętego Jana Pawła II nie tylko w życie Kościoła, ale także w rozwój społeczny, budowanie więzi międzynarodowych, przemiany, które się wtedy dokonały dzięki jego osobie. I to jest niepodważalne. To na Zachodzie wydawałoby się zlaicyzowanym, to budzi zdumienie to, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o uderzenie w osobę świętego Jana Pawła II. Wiele osób po prostu nie może tego zrozumieć. Jeden z dyskutantów powiedział, że pogardliwie traktuje nasz naród z tego względu, że tak się zachowuje w stosunku do świętego Jana Pawła II, że sięgnęliśmy dna. No ale tłumaczyłem, że to są tylko ekscesy, oczywiście mocno zaznaczające się siłą mediów. I na końcu oczywiście tutaj może przytoczę to zdanie, że Konferencja Episkopatu Polski apeluje do rodaków, przede wszystkim katolików, dlatego napełniają smutkiem nieustannie powtarzające się w naszej ojczyźnie próby zdyskredytowania jego autorytetu. Chodzi oczywiście o świętego Jana Pawła II. Takie działania są niesprawiedliwe i krzywdzące, zwłaszcza, że wymierzone są w człowieka, któremu nie tylko Kościół i nasz naród, ale także cały świat tak wiele zawdzięcza. Dziękujemy wszystkim, którzy stają na straży poszanowania nauczania i dziedzictwa oraz uszanowania dobrego imienia świętego Jana Pawła II, jednego z największych Polaków w historii naszej ojczyzny.
W audycji W Trosce o Kościół ksiądz biskup omawia statuty 5. Synodu Diecezji Tarnowskiej. To, co synod mówi na temat troski o przepowiadanie.
Zauważyliśmy z pewnością, że cały czas jeszcze jesteśmy właśnie w tej ważnej funkcji Kościoła, czyli w przepowiadaniu. Statuty od 429 i dalej podkreślają, że biskup Tarnowski ma prawo, obowiązek odmówić zgody na przepowiadanie Słowa Bożego w diecezji osobom głoszącym treści wątpliwe pod względem ich zgodności z nauczaniem Kościoła. I musieliśmy takie decyzje podejmować, bo takich domokrążców, którzy nie wiadomo skąd się pojawiają, być może, że traktują to działanie jako możliwość uzyskania środków nawet materialnych, jest coraz więcej i trzeba rzeczywiście tutaj chronić ortodoksyjne nauczanie Kościoła. Też tutaj synod podkreśla wagę diecezjalnej komisji kaznodziejskiej, bo musimy mieć świadomość, że co roku, zwłaszcza w oparciu o hasło roku duszpasterskie, które jest w Polsce, przygotowujemy tematycznie materiały homiletyczne dla kapłanów i z tych materiałów korzystają nie tylko nasi kapłani, ale także kapłani z innych diecezji. A więc jest to przepowiadanie programowane, tak byśmy mogli krótko określić. Oczywiście tutaj synod podkreśla, że proboszcz jest odpowiedzialny za kształt przepowiadania w swojej parafii. Zwraca się też uwagę na to, aby jeżeli kogoś zapraszamy, a tu zazwyczaj zapraszamy na rekolekcję, misję z zewnątrz, żeby tutaj ksiądz proboszcz, mając wizję całej parafii, zapraszał osoby, które wpiszą się w jego program też duszpasterski dla parafii, czyli żeby tutaj rozwinąć dobro duchowe wiernym. Nie są tutaj ważne względy ludzkie, popularność głoszącego, to nie jest celebryta. Tak nie chcemy traktować, powiedzmy, przepowiadania w kościele. To jest celebryta, więc tutaj go wszyscy zapraszają. Czasem pokorny, spokojny, niezauważalny kaznodzieja, kapłan zrobi więcej w czasie rekolekcji niż nie jeden celebryta oczywiście. Synod też zwraca uwagę na wagę głoszenia Słowa Bożego w życiu kapłanów, bowiem jeżeli rozwijamy swój warsztat homiletyczny, kaznodziejski, to wtedy też musimy cały czas pracować nad sobą, a więc rozwój duchowy, tutaj medytacja tekstów biblijnych, ale cały czas lektura, jeżeli chodzi o współczesną kulturę, kierunki kierunki w nauce, w rozwoju, uwzględnienie sytuacji słuchacza, czyli trzeba być dobrze zorientowany w funkcjonowaniu współczesnej kultury, żeby z tym Słowem Bożym trafić odpowiednio w świat odbiorcy, słuchacza, tego, który stoi pod amboną.
Bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jesz.
Bardzo jestem wdzięczny za wspólnie spędzony czas. Szczęść Boże.